Aktualności dnia. Naszym gościem jest pan redaktor Michał Karnowski, tygodnik w sieci i portal w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu, witam serdecznie słuchaczy.
Panie redaktorze, mamy dosyć ciekawą sytuację. Niedawno tygodnik Wprost opublikował fragment nagrania rozmowy posła PO Pawła Grasia z prezesem PKN Orlen Jackiem Krawcem. Poruszono także kwestię ewentualnej kandydatury Donalda Tuska na stanowisko w Unii Europejskiej. No i wówczas Krawiec mówił do Grasia tak. Ciężka decyzja, mówię, bardzo kusząca, bo to jednak idziesz w zupełnie inną orbitę. Odseparowujesz się od tego wszystkiego, od tego, tu cytat, syfu. Jesteś dużym misiem, odseparowujesz się od tego folkloru, od tego syfu, wyznawał Krawiec. A z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali określeni jako oszołomy. Jeżeli PO przegra wybory, to przyjdą te oszołomy, zrobią kocioł taki, że wszystko będą mieli, wiesz, tutaj te wszystkie niecenzuralne słowa wyciąłem. Czy realizuje się pana zdaniem, panie redaktorze, kolejny scenariusz z tajnych rozmów polityków PO z zaprzyjaźnionymi, by użyć określenia, które tu padło, misiami?
Myślę, że można tak to podsumować. Rzeczywiście widać wyraźnie, że ten wielomiesięczny spektakl, w którym pan premier zapewniał Polaków, jak to bardzo ich kocha i nie chce ich porzucić, no dobiega końca i gdy tylko pojawiła się jakaś możliwość ucieczki, możliwość wyjechania z kraju i zostawienia tego, tu zacytujmy słowo, jak to określają nasze życie, nasze sprawy, nasze problemy syfu, no pan Donald Tusk korzysta z tej okazji i ucieka. Sytuacja jest, myślę, że no, można na nią spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, nie sądzę, żeby to Unii Europejskiej dobrze zrobiło, gdyż no, pan premier jest politykiem, który nie dotrzymuje słowa, który nie rozumie procedur, który działa w taki, nawet chwilę można powiedzieć, gangsterski sposób. W tym sensie tu oszukać, tutaj kogoś zwieść, tu rzucić pustą obietnicę. No, wydaje mi się, że to Unii Europejskiej ten styl działania nie wzmocni. Nie jest politykiem poważnym, nie jest politykiem, który widzi rację stanu, czy Polski, czy całej wspólnoty europejskiej. W tym sensie to dla Unii nie jest najlepszy wybór. No, pozostaje pytanie, co w takim razie to oznacza dla Polaków. Z jednej strony będziemy pewnie mieli do czynienia z kolejnym zalewem propagandy, jak to wspaniale jest w Polsce i cała Unia to docenia, jak to pan premier jest wielkim politykiem i jak Polacy powinni iść za nim. Z drugiej strony ten system, który on zbudował, jest w bardzo dużym stopniu na nim oparty. No, Donald Tusk jest zwornikiem całego systemu, rozmaitych koterii, układów interesu, jasnych, ciemnych, jawnych, niejawnych, także pewnych odcieni ideowych w tym obozie władzy. I w mojej ocenie, jak i wielu komentatorów, wyjazd Donalda Tuska zapewne będzie oznaczał dość poważne kłopoty tego układu rządzącego. No trudno w tej chwili przewidzieć, jak poważne, ale na pewno tam sobie poszczególne grupy biznesowe i polityczne, jak to się potocznie mówi, skoczą do gardeł i będziemy mieli do czynienia z jakimś rozregulowaniem tego systemu. Nie sądzę też, żeby ci politycy, którzy są wokół niego i którzy są wymieniani jako następcy, a więc czy to Radosław Sikorski, czy to pani Ewa Kopacz, czy pani wicepremier Bieńkowska, byli w stanie ten, jak to politycy Platformy mówią, projekt pociągnąć dalej. W tym sensie z mojej perspektywy, a myślę, że i wszystkich Polaków trochę zatroskanych o stan kraju, bo naprawdę źle się dzieje i widać już coraz wyraźniej skutki tych nieudolnych rządów. To jest decyzja, która, czy jeśli ona by się zrealizowała, która budzi nadzieję, która daje szansę na odzyskanie Polski przez Polaków. W tym sensie, wracając do tych taśm, które ojciec przytoczył, rzeczywiście odejście Donalda Tuska oznacza zwiększenie szansy na zmianę w Polsce, na przełom w Polsce.
Bo są jeszcze podobno taśmy z rozmowy Donalda Tuska z panem Kulczykiem i Donalda Tuska z Michałem Tuskiem, synem premiera, w sprawie Amber Gold. Donald Tusk zarzekał się, jak pamiętamy, że chce, by Polacy usłyszeli wszystkie taśmy. No, na razie jakoś cisza na temat tych taśm. Może jakby usłyszeli, to przydałby się unijny immunitet i pewna odległość od Warszawy.
Ja myślę, że w tym sensie to jest ucieczka. Na pewno te taśmy, i tu ojciec bardzo celnie dotyka jakby istoty tych taśm. No, co one oznaczają? Czy one są kompromitacją władzy, która pokazuje, w jaki sposób żyje, za ile żyje, ile wydaje na przystawki i na jedzenie, jak bardzo wulgarnie mówi o pewnych sprawach, jak bardzo cynicznie postrzega Polskę? Tak, bez wątpienia tak. Czy one są dowodem słabości państwa i tej ekipy rządzącej? No bo jeśli można nagrać polityków na tych stanowiskach, na takich stanowiskach, jeśli oni są tak nieostrożni, no to można się zastanawiać, jak postępują w innych sprawach związanych z bezpieczeństwem, nie wiem, z agenturą w Polsce. Tak, natomiast w mojej ocenie kluczowym elementem tutaj kompromitującym tę ekipę w tej chwili jest to, że ona jest szantażowana. To znaczy ona w tej chwili jakieś potężne grupy biznesowe, pewnie w jakiś sposób też możliwe, że powiązane z czynnikami zewnętrznymi, ale to się wszystko splata. No trudno powiedzieć czasami, czy któreś ośrodki biznesowe to jest jakby ekspozytura państwa rosyjskiego, czy tylko biznes, no to wszystko gdzieś tam jest pomieszane, ale są jakieś potężne siły, które mają nieprawdopodobny zasób haków, elementów potencjalnie kompromitujących poszczególnych członków ekipy władzy i ją całą. I to właściwie czyni ten rząd bezwolnym. No my nie wiemy, czy oni decydując teraz o jednej sprawie, nie wiem, jakaś sprzedaż jakiejś firmy, drugiej sprawie, przekop Mierzei Wiślanej, trzeciej sprawie, energetyka, czwarta gaz, i tak dalej, czy nawet polityka zagraniczna, czy oni podejmują pewne decyzje kierowani jakimiś motywacjami rozsądnymi, niezależnymi, po prostu analizą tego, co należy zrobić, czy też po prostu są pod wpływem szantażu. Ta teza wydaje mi się bardzo prawdopodobna. Rzeczywiście Donald Tusk chyba zobaczył po tych taśmach, że ten rząd jest tak bardzo sparaliżowany właśnie tym strachem przed ujawnieniem kolejnych taśm, także on osobiście, że nie ma wyjścia, że musi odejść. Dlatego tutaj no, bardzo ciekawa ta sytuacja w tej chwili się robi. Jest też dużą zagadką, jak sobie Donald Tusk poradzi w Unii Europejskiej. No, to jest polityk, który nie mówi płynnie w obcym języku. To jest naprawdę warunek podstawowy, żeby tam skutecznie działać. To jest polityk, który w gruncie rzeczy, poza takim trochę trzymaniem się sukni pani Angeli Merkel, no, sam nigdy nie zadziałał skutecznie na arenie międzynarodowej. To wszystko było oparte na zdjęciach, na poklepywaniu po plecach, na otrzymywaniu medali. W tym sensie on wcale nie jest powiedziane, że on tam będzie odnosił sukcesy, że to będzie jakby coś wspaniałego. Więc Donald Tusk ucieka z Polski i zostawia Polskę w fatalnym stanie, ale no zawsze też z takiego zła idzie nadzieja na zmianę.
Którzy przywódcy Unii Europejskiej są najbardziej rozpoznawalni? Zapytało to Europejczyków Ipsos i wyniki sondażu były takie, że Donald Tusk zajął trzecie miejsce od końca. Premiera Polski nie zna aż 69% badanych, zaledwie 1% badanych ocenia go bardzo pozytywnie, a Polacy, jak pamiętamy w ostatnim badaniu TNS Polska, Polaków zdecydowanie dobrze oceniających pracę Donalda Tuska jest też 1%. To chyba lepiej się ewakuować, panie redaktorze, na leniwą, ciepłą i dobrze płatną posadkę w Unii.
No tak, wcześniej ewakuowali się też najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska, tacy jak pan Tomasz Arabski, który został ambasadorem. Widać też, że ta ekipa jest już wewnętrznie wypalona, że oni tak naprawdę, i to też na tych taśmach było słychać, że oni już nie mają Polakom kompletnie nic do zaproponowania. No, to, co Donald Tusk oferuje w ostatnich tygodniach, nie wytrzymuje żadnej próby logiki. To jest człowiek, który był w stanie... Pamiętacie państwo, gdy wybuchł konflikt na Ukrainie, gdy Rosja zaatakowała, który był w stanie z mównicy sejmowej grzmieć na opozycję, że ona nie docenia powagi sytuacji, bo rzecz polega na tym i wybór idzie o to, czy polskie dzieci pójdą 1 września do szkoły. Po czym już prawie jesteśmy w tym momencie, gdy polskie dzieci jednak na szczęście, Bogu dzięki, pójdą do szkoły, a Donald Tusk z mównicy sejmowej tej samej grzmi na opozycję, że ona jakieś ma romantyczne mrzonki, a on jest realistą i należy bardzo tutaj być powściągliwym. No, taka zmiana postawy w kraju, w którym media funkcjonowałyby uczciwie, zostałaby wyraźnie nazwana i właściwie skompromitowałaby polityka, który na coś takiego się decyduje. Podobnie niedawny dramat opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy prosili o naprawdę niewielkie pieniądze, chodziło o 200 milionów złotych. A to są rzeczywiście ludzie, którzy no, muszą się zajmować bliskimi, poświęcają siebie, dają bardzo dużo i nie mają możliwości pracy. Ta grupa naprawdę potrzebuje wsparcia. I wtedy pan Donald Tusk trzymał tych rodziców biednych w Sejmie, gdzie walczyli o swoje kilkanaście dni, bo mówił, że on jest odpowiedzialny za stan finansów publicznych i on po prostu nie ma tych 200 milionów złotych. Rzucił im na koniec jakiś ochłap. Złamał ten protest. Po czym też wychodzi właśnie kilkadziesiąt godzin temu na mównicę sejmową i nagle znajduje 2 miliardy złotych z jakiejś nadwyżki, o której nikt nic nie wie. No pewnie chodzi o przejedzenie tych pieniędzy z funduszy emerytalnych.
Ale też z drugiej strony, panie redaktorze, słyszeliśmy na kolejnej taśmie, jak to Bartłomiej Sienkiewicz, którego Ewa Kopacz ostatnio chwaliła, rozmawiał z prezesem Belką o tym, że gdyby coś, to można tych pieniędzy dorzucić w roku wyborczym.
No tak, to jest ten element, ale to no, tu znowu dochodzimy do odpowiedzialności za państwo. No, nie ma żadnej odpowiedzialności za państwo, za Polaków, za przyszłe pokolenia, za wspólnotę. No to jest człowiek, który może powiedzieć absolutnie wszystko. To są ludzie, którzy się bawią, którzy nie czują w ogóle no, niczego. No, jak rządził Prawo i Sprawiedliwość, to przecież i media, i opozycja ówczesna, czyli dzisiejsza Platforma, trąbiły, że jest tragiczny stan finansów publicznych, że deficyt tam jest miliard większy niż powinien być. W tej chwili ten deficyt jest wielokrotnie większy niż za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Polska się zadłuża na potęgę. Wszystko, co możliwe, wyprzedaje i cisza i nikomu to kompletnie nie przeszkadza. Ale rzeczywiście, no ta ekipa jest w stanie zrobić wszystko, żeby się utrzymać przy władzy, bo ona ma naprawdę sporo na sumieniu i za paznokciami. Ja myślę, że no zdziwiłbym się, tak powiem, gdyby zmiana władzy nie przyniosła jakichś wyroków sądowych, bo to, co się dzieje za kulisami, te informacje, które do nas dochodzą, są zupełnie porażające. A pieniądze pewnie dodrukują i na chwilę będzie troszkę lepiej, ale za jakiś czas Polacy zapłacą po prostu potężną inflacją za to. No pieniądze, ceny wzrosną i wszystko zostanie przejedzone. Nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności, nie ma tutaj żadnego myślenia o przyszłości. Ten bilans Tuska, jeśli on rzeczywiście pójdzie na to stanowisko, do Unii Europejskiej, który pewnie będzie dokonywany, no jest w mojej ocenie tragiczny. Nie było w Polsce tak złych rządów, które by tyle złego zrobiły w każdej właściwie sferze i kultury, bo przecież mamy finansowanie jakichś skrajnych, radykalnych, ideologicznych, lewicowych pomysłów na każdym kroku. Tam strumień pieniędzy płynie nieprzerwanie, im ktoś bardziej atakuje Kościół, im ktoś bardziej lży Polskę, tym na większe dotacje może liczyć. W sferze gospodarczej za rządów Tuska Polska przestała być krajem, który ma stocznie, górnictwo jest w opłakanym stanie.
No właśnie, panie redaktorze, bo może jest tak, że Unia nagradza tych, którzy Polskę niszczą. Przypomnijmy sobie Buzka, Lewandowskiego. Zresztą teraz, kiedy słyszę media mętnego nurtu, publicyści tam podniecają się jeden przez drugiego. Nawet porównują, pusty śmiech mnie na to już ogarnia, wybór Tuska na szefa Rady Europejskiej do przełomu, jakim był wybór polskiego papieża. Pan pamięta coś z tego, jak szefem Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek, to też był podobno przełom i sukces. Pamięta pan coś z tego?
No ta nie najlepsza angielszczyzna, prawda, i ta nuda, która wiała z tego, jak prowadził, to mi utkwiło obrady Jerzy Buzek, ale także i to, że Polak na stanowisku unijnym wcale nie oznacza dobra dla Polski. No, proszę państwa, w czasie zaborów przecież Polacy też awansowali na różne miejsca i wtedy było takie określenie, że Polacy patrzyli wtedy, ten naród, który był pod zaborami, patrzył i te jego zdrowe części patrzyły na to, kto jest jakiego serca. No, można było być nawet ważnym ministrem, prawda, w państwie austro-węgierskim, czy w Rosji wysokim dowódcą i to nic dla Polski nie przynosiło, dla sprawy polskiej, więc nominacja, no można znaleźć w Polsce pewnie setki osób, które noszą polskie nazwisko, ale niekoniecznie będą służyły polskiej racji stanu. W tym sensie to jest oczywiście kuriozalne, no to jest jakieś takie pompowanie siebie. Pytanie jest zasadnicze takie, czy Polska, czy Polacy znajdą w sobie tyle sił, żeby naprawdę postawić rację stanu Polski na pierwszym miejscu, żeby się naprawdę przejąć sprawami demograficznymi, kulturowymi, emigracją młodych, stanem przemysłu, czy też będziemy ulegali tym mediom, które ogłupiają nas potwornie i wmawiają nam, że to wszystko powoduje jakieś wielkie szczęście. No, państwo niemieckie nie rozpływa się w Unii Europejskiej, nie wierzy nikt w Niemczech w to, że Unia Europejska zastąpi państwo narodowe niemieckie, francuskie i tak dalej. W Polsce te elity, które nie są zbyt mądre, niestety w to wierzą i dlatego te awanse personalne są tak ważne, bo to jest jedyne potwierdzenie, że jest dobrze. Innych potwierdzeń po prostu znaleźć wokół siebie nie możemy. No, warto się rozejrzeć wokół siebie, czy powstają nowe fabryki, czy młodzi ludzie mają pracę, jaki mają start życiowy. Jaki start życiowy ma młody człowiek w Polsce, który dzisiaj wchodzi na rynek pracy, który skończył studia często wielkim wysiłkiem? No proszę państwa, no, on może dostać jakąś byle jaką śmieciową umowę. I tak naprawdę nie może założyć rodziny, nie może wziąć kredytu. No, to jest najbardziej poszkodowana grupa. ta, która często właśnie w dużej mierze dała się zwieść tym pięknym garniturom i tym fryzurom i temu wszystkiemu. W rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją. W Polsce nabrzmiewa bardzo wiele problemów, które jeśli nie będą rozwiązane, cena przyszłych pokoleń, dla przyszłych pokoleń będzie ogromna. Już nie mówię chociażby o tym, co się dzieje na Ukrainie. No, polski premier tam pójdzie i media zagraniczne piszą na poważnie, że no, to oznacza, że Unia się tak lub inaczej ustawi wobec Rosji. No my w Polsce widzieliśmy, jak się ta ekipa ustawiła wobec Rosji.
No właśnie, panie redaktorze, bo podpadają też i takie głosy, że teraz, no tak, gdyby Tusk był szefem Rady Europejskiej, no to wówczas, czyli z Polski, no a Polska graniczy z Ukrainą, no i prezentuje, przynajmniej jak Sikorski z Tuskiem tam pomachiwali przez pewien czas szabelką, że to będzie taki twardy zawodnik dla Putina. Ja osobiście myślę, że Kreml, jak to słyszy, to po prostu huczy ze śmiechu, bo Tusk dał się Putinowi ograć na Westerplatte, dał się Putinowi rozgrywać jak dziecko przeciw polskiemu prezydentowi, gdy rozdzielano wizyty, gdy uznano, że wizyta polskiego prezydenta w Katyniu ma charakter prywatny, że to jest lot cywilny. Później uścisk Putina w Katyniu był tak zniewalający, że oddał Tusk w praktyce śledztwo Putinowi. Choć mijają 4 lata od katastrofy, to jesteśmy jeszcze w szczerym polu. No to jest naprawdę trudny partner Donald Tusk dla Władimira Putina.
Tak, no to jest polityk pewnie postrzegany na Kremlu jako bardzo naiwny, a ja mam jeszcze tutaj podejrzenie, że jest jeszcze gorzej, że w trakcie tych właśnie rozmów, to jest, ojciec słusznie wspomniał, to jest kluczowy moment, w trakcie tych rozmów, które poprzedzały rozdzielenie wizyt polskiego prezydenta i polskiego premiera w Katyniu, mówimy o roku 2010, wysłannicy premiera Tuska toczyli zakulisowe, prawda, nieoficjalne rozmowy w Rosji w restauracjach, w których to uzgadniano szczegóły tego dealu, tego jakby sojuszu polskiego premiera z rosyjskim prezydentem przeciwko polskiemu prezydentowi, bo to tak naprawdę na tym polegało. I przecież jest oczywiste, że są nagrania z tych rozmów, że są materiały kompromitujące. Jest Donald Tusk człowiekiem, który nie jest zdolny do twardego postawienia się przeciwko Rosji. W sferze realnych działań, nawet po tym, jak zapłonęła Ukraina, kraj sąsiadujący z nami, a jest oczywiste, że w polskim bezpośrednim interesie jest powstrzymanie Rosji, że tutaj, jeśli Rosja zajmie Ukrainę, jeśli tam odniesie zwycięstwa, to za chwilę pewnie kraje bałtyckie, a chwilę później Polska mogą się znaleźć na tym celowniku. No Donald Tusk nie zrobił absolutnie nic. Nie poszło żadne wsparcie dla Ukrainy, żaden sojusz regionalny nie został zawiązany. Donald Tusk nie odwiedził krajów bałtyckich, nie poszukał sojuszników w krajach skandynawskich, które widzą też to zagrożenie i też się tego boją. Jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. A Hanna Gronkiewicz-Waltz, bardzo ważny polityk Platformy, wzrusza ramionami i mówi: ja właściwie nie wiem, co Donald Tusk mógłby jeszcze w tej sytuacji zrobić. No jeśli się nie wie, to powinno się odejść. I w tym sensie to też Polska jakby wcale, myślę, że geopolitycznie nie zyska, a ja nie wiem, czy Donald Tusk się w ogóle przejmie jakby losem Polski w przyszłości. No nie widać, żeby on się teraz przejmował. Maciej Pawlicki napisał na naszym portalu w polityce.pl, komentując te doniesienia, że Donald Tusk może odejść. No niech on już niech odejdzie i przestanie udawać polskiego premiera, bo to jest rzeczywiście udawanie polskiego premiera. Ma wszystkie zewnętrzne, to na zewnątrz wygląda, jakby to był polski premier, ale w rzeczywistości polski premier powinien się przejmować losem polskich stoczni, polskiej młodzieży, polskiej edukacji. Słyszymy w tej chwili, już minister Kruzik-Rostkowska zapowiada teraz atak na nauczycieli, już się kartę nauczyciela ma znieść, co prawda jest przedstawiane jako likwidacja rzekomych przywilejów. No, zwróćcie Państwo uwagę, że każda grupa w Polsce po kolei ma zabierane rzekome przywileje. No, prawda jest taka, że jeżeli nauczyciel nie jest dobrze opłacony, i nie ma pewności pracy, no to się zmienia w takie posłuszne narzędzie, które za byle jakie pieniądze musi bardzo ciężko pracować. Teraz też ciężko pracuje, ale już bez żadnej nawet pewności socjalnej. No, całe młode pokolenie pracuje bez emerytur, bez odkładania składek na emerytury. To naprawdę, i to właściwie tych ludzi nic to nie interesuje. Nie ma w ogóle żadnej rzetelnej dyskusji. No, jest to próba zabicia PiSu za pomocą komisji śledczej. No, teraz, 7 lat po objęciu rządów, panowie zbierają się za sprawę wojskowych służb informacyjnych, które zresztą dobrze, że zostały zlikwidowane.
No ale to przypomnijmy, panie redaktorze, od razu, bo co chwilę, jak widać, ten scenariusz z taśm, które zostały opublikowane, tak, nam się odsłania. Przecież to Radosław Sikorski Sikorski też ponoć as w talii kart Unii Europejskiej. Nie zmienił zdania sprzed lat, gdy mówił o dorżnięciu watahy i na taśmach słyszeliśmy, jak to dżentelmen Sikorski mówi: ty, ja uważam, że można ich za i tak dalej. PiS komisją specjalną w sprawie Macierewicza można zrobić dwuletni cyrk i niech oni się tłumaczą. No i mamy kolejną odsłonę, jak te taśmy się realizują.
Tak, no mamy kolejną odsłonę i to będzie taka podłoga, chociaż tutaj ja też nie wiem, na co to wyjdzie. No czasami takie niecne plany obracają się odwrotnie i zobaczymy, może warto porozmawiać o WSI szczerze, prawda? Pytanie, jak jeszcze ta komisja by wyglądała, ale to nie jest też temat w mojej ocenie taki, który na pewno by przyniósł zwycięstwo obozowi rządowemu, bo myślę, że pan Antoni Macierewicz ma bardzo poważne argumenty i ma duży zasób wiedzy, który jeśli komisja by mu umożliwiła, no skompromitowałby wiele osób w Polsce. To były, proszę państwa, wojskowe służby informacyjne, warto przypomnieć, co to w ogóle było. No to była część, najbardziej zaufana część Moskwy, Sowietów w Polsce w okresie PRL-u. No, takie jądro ciemności, najbardziej zaufani ludzie, wyszkoleni w Moskwie, którzy byli jakby głębiej, mieli większą władzę i byli głębiej zakonspirowani, mieli większe możliwości i taką agenturę też mocniej ukrytą niż Służba Bezpieczeństwa i tak dalej, która zajmowała się drobnymi sprawami, a oni się zajmowali sprawami jeszcze poważniejszymi, czy może no w każdym razie to było to jądro ciemności systemu sowieckiego i oni w III Rzeczpospolitej po 1989 roku tylko zmienili nazwę. Nie było żadnej weryfikacji, kto tam pracuje, komu oni służą. I oni dalej, prawda, zabezpieczali Polskę, tak jak to zabezpieczali w okresie komunistycznym. No i wielokrotnie mieliśmy do czynienia dowody na to, że te służby rozbijały ugrupowania prawicowe, działały w kościele, próbowały kompromitować niewygodnych polityków, niewygodnych działaczy, niewygodne osoby. Wiele jest, myślę, ofiar jawnych i niejawnych na ich liście. I te służby no, działały spokojnie po 1989 roku, do czasu, gdy dopiero Antoni Macierewicz rzucił im wyzwanie. No teraz widać, jak potężna też była i jest ich agentura, bo jak wielu jest mają obrońców. No warto też przypomnieć, że Bronisław Komorowski był jedynym politykiem Platformy, który głosował za tym, żeby te służby zostały, głosował przeciwko ich likwidacji. No to też jakby dużo mówi, gdzie ten człowiek ma tak naprawdę i jakie powiązania. W tym sensie ta komisja, no zobaczymy, jakby to wyglądało. Ja myślę też, że Polacy to zobaczą, że to jest, no niezależnie jak media tutaj będą krzyczały, że naprawdę, no dzisiaj urządzanie cyrku wokół Antoniego Macierewicza, atakowanie go, to się pewnie obróci przeciwko temu obozowi rządzącemu, ale on też, no nie popada w taki ton, że on jest jakby genialny i wszystko jest w stanie wygrać. No te sondaże, o których tutaj wspomnieliśmy, pokazują, że naprawdę ocena tej ekipy jest już bardzo, bardzo zła. I chyba Tusk sobie zdaje sprawę, oni mają oczywiście doskonałe narzędzia analityczne, sondażowe, dużo pieniędzy podatników niestety idzie na to, żeby manipulować Polakami i sobie zdają sprawę, że bardzo trudno im będzie utrzymać władzę, bardzo trudno, więc przy odrobinie wysiłku, przy zapewnieniu uczciwości wyborów zmiana w Polsce jest możliwa.
A czy gdyby ten scenariusz, że Donald Tusk pakuje się i ewakuuje się z Polski, się sprawdził, czy na przykład marszałek Kopacz, która już potwierdza, że gdyby coś, to ona jest gotowa, czy Tomasz Siemoniak, bo to nazwisko też pada, czy jakikolwiek inny polityk PO i kontynuacja tego układu pana zdaniem, czy też może wcześniejsze wybory i na przykład koalicja PO-SLD-PSL?
No sądzę, że to oczywiście trudno przewidzieć, bo sami nie wiedzą, tak? W tym sensie to raczej możemy na to patrzeć z zewnątrz. Ja myślę, że tam nie zapadła jeszcze decyzja, co dalej, jeżeli Donald Tusk pójdzie do Parlamentu Europejskiego. No pierwsze, co można powiedzieć, to że na przykład nominacja pani Ewy Kopacz no, na przykład na stanowisko szefa partii, no nie przysłużyłaby się, delikatnie mówiąc, Platformie Obywatelskiej, dlatego że no to jest polityk, który właściwie no, świeci wyłącznie odbitym światłem Tuska. No jaki ona ma dorobek, no co ona wcześniej zrobiła, no jako została marszałkiem Sejmu, ale chyba profesor Ryszard Bugaj niedawno mówił, że no właśnie nie było marszałka Sejmu, który by tak bardzo nie miał życiorysu, nie miał jakiegoś dorobku, jakiejś biografii, która by predestynowała do tak wysokiego stanowiska. Pan minister Siemoniak również jest politykiem chyba mało doświadczonym, więc no, ta ekipa, ona pewnie żyje jakby w kompletnym odizolowaniu. No, im się wydaje, że są wspaniali, bo na przykład no, nie nie konfrontują się w ogóle z krytycznymi opiniami, chodzą tylko do mediów, które im zadają przyjemne pytania i tak dalej, wszędzie są głaskani w tym świecie oficjalnym, jedzą sobie ośmiorniczki wina po 800 zł i drożej za pieniądze polskich podatników, tak? Czy polski podatnik płaci, przelewa, młody, mały przedsiębiorca pewnie miesięcznie płaci około 1000 podatku czy 2000 podatku VAT, no to tak sobie może teraz pomyśleć, że za każdym razem właśnie płaci na kolację czy obiadek tych panów, ale ci ludzie są w ogóle oderwani od rzeczywistości i przeceniają siebie. No, to będzie od razu wojna. Ta platforma moim zdaniem pogrąży się w jakichś wewnętrznych sporach, walkach. To wszystko pęknie. No, to daje nadzieję na nowe otwarcie, ale co będą próbowali, bo tak też rozumiem ojciec pyta, no próbowali pewnie będą koalicji Platforma z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Tak będą to pewnie próbowali ułożyć. Od sondaży będzie zależało, czy się zdecydują na nowe wybory, czy też pozostaną przy tym rozdaniu, ale no zwróciłbym uwagę, że jednak w Polsce od już kilku kadencji parlamentu bardzo trudno jest wdrożyć nowe wybory. I oczywiście odejście Tuska jest jakimś tak mocnym przewrotem, że to może zmienić, ale doświadczenie uczy, że już im bliżej końca kadencji, tym więcej polityków jest zainteresowanych, żeby to tylko to dotrwało do końca. No, cała ta lewica, prawda, od SLD po Palikota, którzy czują, że tutaj może być słabo z nowym wynikiem wyborczym. Oni będą pracowali na to, żeby ten parlament dalej funkcjonował w obecnym kształcie. Polskie Stronnictwo Ludowe, które też może się obawiać o swój wynik, również będzie pewnie działało w tym kierunku, niezależnie co by mówili. Więc raczej mi się wydaje, że przedterminowe wybory są tą możliwością mniej prawdopodobną niż trwanie tego układu. Sądzę, że w tym układzie koalicyjnym, że to po prostu taka zmiana premiera, no i będą się rozglądali, jak to dalej wygląda. No chyba, że się zdecydują na taką kampanię propagandową pod tytułem Donald Tusk, prawda, wyniesiony na tą orbitę europejską, jeszcze jakby świeci tym światłem w Polsce, no i on tu prowadzi, prawda, swoją partię do zwycięstwa nadal, ale tu zwrócę uwagę na jedno. To byłoby potworne, ogromne złamanie standardów. Znaczy, przyjęło się, że polityk, który idzie do Unii Europejskiej, tak nam nawet wielokrotnie mówiono, no, przestaje być politykiem krajowym, że on jakby działa już wtedy z ramienia wspólnoty. I we wszystkich krajach zachodnich było to przestrzegane. Jeśli polityk idzie na stanowisko europejskie, to jego rola w kraju ojczystym, taka czysto polityczna, taka twarda, realnie się kończy. No, zamknięty rozdział, bo on jakby już ma inne sprawy, inne zadania, inny punkt odniesienia. Tymczasem u nas rozumiem, że jest rozpatrywana taka wizja, nawet był pomysł, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby dalej rządził Platformą. Jest to złamanie standardu. To jest potraktowanie Polski jako kraju nie w pełni demokratycznego. Kraju, w którym standardy nie są przestrzegane tak jak w państwach zachodnich. I na to się nie możemy zgodzić. Jeśli Tusk odchodzi, jeśli wybiera tamtą karierę, co jest zresztą moim zdaniem jakimś złamaniem także tej obietnicy, którą dał swoim wyborcom, ale no nie jedną obietnicę złamał.
No dwa dni temu przecież, panie redaktorze, przedstawiał plany działania swojego rządu na najbliższy rok. Dwa dni temu.
Ja mówiąc szczerze, już to orędzie oglądając, miałem takie poczucie, że to jest trochę pożegnanie, że to brzmi jak taka, że on rzucił pieniądze, których pewnie nie ma, złożył obietnice, już z których nie on będzie rozliczany. Jak jakby powiedział, patrzcie, ja zostawiam kraj w takim stanie, że mogę dać podwyżki, że są żenująco małe. Ja zostawiam kraj w takim stanie, że moje orędzie jest kompetentne, że ten przegląd ministrów pokazuje. Ale też zwróćmy uwagę, jak słabe to zrobiło wrażenie, że te możliwości propagandowe się już wyczerpują, że ten człowiek wychodzi i cokolwiek by nie powiedział, Polacy przestali Donaldowi Tuskowi wierzyć. Przestali w jakimkolwiek stopniu wierzyć i pewnie to poparcie, które jest w tej chwili przy Platformie, no to jest takie poparcie systemowe, tak? No, rodziny, ludzie są setki tysięcy ludzi, którzy żyją po prostu z obozu władzy, którzy mają kontrakty, którzy mają zlecenia i plus jakaś tam część zaślepiona i to się w ten sposób przekłada. Natomiast realna zdolność Tuska do jakiegoś wykrzesania energii w swoim obozie, wśród Polaków jest w tej chwili bardzo niska. No, to jest polityk tak już skompromitowany, że wydaje mi się, że niespecjalnie ma już coś do robienia w Polsce i chyba Polacy też są już nim zmęczeni, że ja sądzę, że nawet jeśli on by został w Polsce, to dojrzewa takie przekonanie, może tego jeszcze w sondażach nie widać, ale przekonanie, że nastąpi zmiana jest coraz silniejsze, że ta zmiana powinna nastąpić. Ona zresztą jest konieczna także ze względu na taką podstawową higienę demokratyczną. Kraj, w którym ktoś rządzi 8 lat, no to jest ewenement w Europie czy w krajach Zachodu, ale zdarza się, natomiast no już 12 15 lat, gdyby Tusk jeszcze kolejną kadencję, no moim zdaniem świadczyłoby to już o poważnym zachwianiu demokracji w Polsce. O tym, że wprawdzie my możemy tą kartkę wyborczą wrzucić do urny, ale całe otoczenie demokratyczne jest wątpliwe. Innymi słowy, media nie pełnią swojej roli kontrolnej wobec władzy. Liczenie głosów też jest w jakiejś mierze wątpliwe. I nie wiem, gospodarka, biznes, to wszystko pracuje na obóz władzy. Zresztą widać na każdym kroku, no, kto dostaje reklamy, kto w jakiś sposób jest finansowany. Naprawdę opozycja jest tutaj w Polsce szykanowana.
Czyli goodbye, my lover. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Pewnie będziemy jeszcze do tego wracać, a jutro zobaczymy, co też uradzą mędrcy w Brukseli. Bardzo dziękuję.
Tak czy inaczej myślimy o Polsce. Dziękuję ojcu i pozdrawiam serdecznie słuchaczy. Szczęść Boże, z Bogiem.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Redaktor Michał Karnowski, portal w polityce.pl, tygodnik w sieci, był naszym gościem.